Bądź zdrów.
Dzień dobry, audycja Bądź Zdrów, Alicja Samolewicz-Jeglicka, zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o opóźnieniach w rozwoju mowy, niedosłuchu oraz wadach wymowy. Moim gościem jest surdologopedka, logopedka wczesnej interwencji, pani Agata Portykus-Jodel. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czym zajmuje się surdologopeda i czym różni się od logopedy?
Surdologopeda jest to taki logopeda od słuchu, mówiąc bardzo upraszczając sprawę. Jest to logopeda, który pracuje z osobami dorosłymi i z dziećmi z wadą słuchu, z niedosłuchem. Są to osoby, które korzystają z implantów ślimakowych, z aparatów słuchowych, osoby, które się posługują polskim językiem migowym. Mhm. Coraz częściej zajmujemy się w naszych gabinetach logopedycznych dziećmi z niedosłuchem przewodzeniowym. Przewodzeniowym, czyli jest problem z przewodzeniem. Bardzo często spotykamy się teraz z dziećmi, które mają alergię, przerośnięty trzeci migdał, tak, wysiękowe zapalenia ucha, albo nie wysiękowe, ale zapalenie ucha środkowego. I czasami ten stan takiej deprywacji słuchowej, czyli funkcjonowania w gorszym słyszeniu, jest dość długi, co się przekłada rzeczywiście i na funkcjonowanie dziecka, na funkcje poznawcze oraz na jego mowę, wymowę i komunikację.
Najczęściej pacjenci, którzy się pojawiają, to jacy?
Myślę, że to właśnie te dzieci, które mają niedosłuch przewodzeniowy. Jedno szczęście jest coraz większa świadomość. Rodzice częściej zgłaszają się na badania słuchu, jeśli zauważają, że dziecko nie odpowiada adekwatnie, jeśli dziecko co chwilę dopytuje. Często rodzice mówią, że się zastanawiają, czy to jest jakaś trudność słuchowa, czy może trudność z koncentracją uwagi. Więc tutaj duży plus, że świadomość jest coraz większa. Też panie nauczycielki w przedszkolu, w szkole zgłaszają takie uwagi i dzięki temu możemy wcześniej zadziałać i dać możliwość lepszego rozwoju takim dzieciom.
I jak zadziałać?
Jak zadziałać? Po pierwsze, jeśli coś nas niepokoi, od razu udajemy się do laryngologa, do audiologa, wykonujemy badania słuchu. Mhm. Często pytam rodziców podczas wywiadu, podczas diagnozy, czy było wykonywane badanie słuchu. Tak, tak, wszystko dobrze, było badanie przesiewowe po porodzie. To jest za mało. Cieszymy się, że wszystko jest, że jest i było okej, ale stan ucha środkowego bardzo szybko może się zmienić. Badania naukowe mówią, że chyba 70% dzieci do drugiego roku życia, do trzeciego roku życia ma zapalenia ucha środkowego.
Wow.
Jest to naprawdę bardzo duża, przerażająca liczba. Często są to takie zapalenia ucha bezobjawowe. Więc warto tutaj obserwować dzieci właśnie, a propos ich reakcji na nasze wołanie. Czy to często rodzice mówią, on wszystko
nie słyszy, słucha,
tak,
udaje.
Nie słucha, udaje. Dokładnie. I tak rzeczywiście też może być. Więc tutaj nie mam na celu zastraszać, ale bardziej dbać o taką profilaktykę, że jak najbardziej takie badania słuchu wykonujemy w wielu miejscach. Można zawsze poprosić lekarza o skierowanie do poradni audiologicznej i wykonać badanie słuchu na NFZ, ale też jest bardzo dużo takich punktów, które zajmują się badaniami słuchu.
Jak ten niedosłuch albo słaby słuch w ogóle wpływa na rozwój mowy u dziecka?
Może dochodzić do, przede wszystkim, jeśli mówimy o takich małych naprawdę dzieciach, o takich dwulatkach, no to może rzeczywiście powodować opóźniony rozwój mowy i też komunikacji. No bo takie dziecko częściej nie reaguje tak bardzo na bodźce słuchowe. Chociaż tutaj niedosłuch przewodzeniowy bardziej wpływa też na wymowę, na zamianę głosek, na takie niekonsekwentne zamiany wyrazów. Mm-hmm. Często rodzice właśnie mówią, że on odpowiada od czapy, tutaj zdecyduje, czyli tak bardzo nieadekwatnie na jakieś pytania. Też no, wpływa na komunikację, tak? Jeśli dziecko nie sczytuje tych informacji z zewnątrz, no to zdarza się oczywiście, że woli bawić się samo, albo że krzyczy i niestety jest podejrzewane o to, że jest dzieckiem niegrzecznym, że się ciągle drze i tak dalej, a może po prostu nie ma kontroli słuchowej prawidłowej. Także
kiedy wyczuć właśnie ten moment, że warto pójść do lekarza, zapytać, sprawdzić, że to już nie jest właśnie takie, jak to ładnie pani powiedziała, niegrzeczne dziecko.
Tak. Myślę, że od razu, jak nam się zapali czerwona lampka, myślę, że rodzice znają na tyle swoje dzieci, mają taką intuicję i wiedzą, kiedy dziecko nagle prosi jednak, żeby podgłośnić bajkę, podgłośnić słuchowisko. Mam nadzieję, że to są słuchowiska i podcasty
bardziej niż
bajki. Więc myślę, że to są takie sygnały. Albo, że właśnie, że dziecko zaczyna być niegrzeczne w przedszkolu. Ja bardzo nie lubię, czy też w szkole określać myślenia, że dziecko jest niegrzeczne, bo dziecko nie jest niegrzeczne, tylko trzeba zdiagnozować, z czego co wynika to zachowanie. Mm-hmm. Dokładnie. Więc może po prostu gorzej słyszeć.
Co takiego daje wczesna diagnoza? Dlaczego ona jest tak ważna?
Wczesna diagnoza jest tak ważna, bo po pierwsze można podjąć leczenie. Tutaj ważna sprawa, niedosłuch przewodzeniowy. Jest to niedosłuch, który można wyleczyć. Nie jest to niedosłuch odbiorczy, gdzie potrzebujemy implantu ślimakowego, mm-hmm. aparatu słuchowego. Jest to problem z przewodzeniem, czyli właśnie jest albo płyn w uchu, albo przerost trzeciego migdałka. Więc przede wszystkim możemy zadziałać tutaj medycznie. Tutaj lekarz, audiolog, laryngolog, tutaj się słuchamy, nie wchodzimy w kompetencje, słuchamy lekarza, co należy wykonać. I tutaj może o leczeniu nie będę, bo już tutaj mnie korci, żeby o leczeniu opowiedzieć, ale myślę, że na tym się nie będziemy skupiać. Do tego możemy zacząć pracę taką z dzieckiem. Możemy dać rodzicowi zalecenia do pracy w domu, że jeśli to dziecko z tym niedosłuchem przewodzeniowym funkcjonuje długo, to możemy do tego dziecka podchodzić, nie krzyczeć z drugiego pokoju, na przykład, Jasiu, idź się kąpać, tylko jednak, że trzeba włożyć ten wysiłek, podejść do tego Jasia, najlepiej na wysokości jego wzroku i powiedzieć: Jasiu, idź się teraz wykąp.
Czyli żeby też widziało
twarz,
jak mówimy. I,
Tak, żeby widziało twarz dziecka, żeby widziało, jak rodzic mówi, żeby nie było do takich przeszkód typu, że jesteśmy w innym pomieszczeniu, pogłos. Też warto wtedy dzielić polecenia, na przykład weź książkę i ją odłóż, tak? Albo weź książkę, dziecko weźmie, odłóż ją i schowaj gdzieś tam. Czyli staramy się też dzielić te polecenia, jeśli widzimy, że ten jest problem z tym odbiorem mowy.
Jak wygląda taka pierwsza wizyta u surdologopedy?
W zależności, z czym rodzice się zgłaszają. Zawsze proszę o wykonanie najpierw badań słuchu, obiektywnych badań słuchu w poradni audiologicznej albo w odpowiednim punkcie i wtedy bardzo ważną kwestią jest obszerny wywiad i podczas tego, jak ja rozmawiam z rodzicem, ja już to dziecko mogę sobie poobserwować. Ja celowo sobie gdzieś stukam, mówię raz głośniej, raz ciszej, mówię do tego dziecka raz bezpośrednio, raz odwracając się do komputera, żeby nie widziało mojej twarzy. Celowo gdzieś tam zahaczę o biurko, żeby troszeczkę schałasować i zobaczyć, czy dziecko na pewne dźwięki reaguje. Więc to jest taka najpierw taka swobodna obserwacja dziecka, plus bardzo ważny wywiad taki okołoporodowy, co się zadziało, czy dziecko czy właśnie często choruje, czy ma alergię. Myślę, że taką najważniejszą informacją jest to, czy dziecko też oddycha przez buzię. Mm-hmm. Chciałabym, żeby to wybrzmiało, że mowa jest funkcją wielu funkcji. Bardzo lubię ten cytat profesora Tłokińskiego. I żeby dobrze mówić, trzeba właśnie dobrze słyszeć, dobrze przetwarzać, mieć dobry aparat mowy, jeśli chodzi o takie funkcje motoryczne.
Terapia, która trwa, ona jest indywidualnie dobierana.
Oczywiście, że
ale jest tak mniej więcej średnia ilość wizyt, pracy, czy to w domu, czy nie. To zależy indywidualnie od każdego dziecka i rodzica pewnie.
Nikt nie lubi takiej odpowiedzi, no ani właśnie. Rodzice, ani studenci, ale najczęstszą odpowiedzią w logopedii jest właśnie to zależy.
To zależy
w jakim wieku jest dziecko, jak długo funkcjonuje w tym niedosłuchu, czy ma jeszcze jakieś inne trudności. Bo jeśli zakładamy, że dziecko na przykład ma przerost trzeciego migdała, czyli oddycha przez buzię, to domyślamy się, że jest nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, czyli język jest częściej na dnie jamy ustnej. A prawidłowa spoczynkowa pozycja języka jest wtedy, kiedy język odpoczywa wklejony w podniebienie i on pięknie kształtuje nam podniebienie, łuki szerokie zębowe. Jeśli on jest na dole, to podniebienie wzrasta ku górze, łuki zębowe się zwężają, mamy mniej przestrzeni w nosie, tak to kolokwialnie ujmę. I jest cały taki ciąg przyczynowo-skutkowy, czyli jest i terapia słuchowa, i terapia miofunkcjonalna, czyli taka terapia oparta na mięśniach, na pracy na mięśniach, na odpowiednim rzuciu, gryzieniu, połykaniu, na takich funkcjach prymarnych, tak na dobrą sprawę.
To, co pani mówi, to wpływa też na to, że rodzice mają bardzo ważną rolę do odegrania, bo to przecież nie tylko jedna wizyta u specjalista, ale też praca w domu.
Przede wszystkim praca w domu, ale tak jak mówiłam, mam szczęście obserwować bardzo świadomych rodziców, którzy zgłaszają się już nawet z 18-miesięcznymi dziećmi, jeśli wydaje im się, że dziecko mówi troszeczkę za mało.
Wow.
Albo, że jest jakiś taki regres, że mówiło, a teraz jakoś już się tymi dźwiękami dziewczynkami nie bawi. Więc ja akurat tutaj w gabinecie mam bardzo, bardzo fajne doświadczenia. No i jeśli mówimy już o terapii dzieci starszych, to też mówię, że tutaj pokazujemy, jest instruktaż, jest rzetelna diagnoza, bo to jest bardzo ważne, żeby działać celowo, ale funkcje ćwiczymy w domu. Mhm. Jeśli połykamy 2000 razy dziennie nieprawidłowo, czyli na przykład tłocząc język między zęby, to żeby ten proces odwrócić, to jedne zajęcia w tygodniu nie wystarczą. Otóż to.
Jak aparaty słuchowe albo implanty ślimakowe wspierają rozwój mowy?
Bardzo wspierają rozwój mowy z tego względu, że lepiej słyszymy dźwięki mowy, swoją mowę też lepiej możemy usłyszeć, więc mając prawidłowe wzorce słuchowe, możemy też prawidłowo się wypowiadać. Wszystko oczywiście zależy od stopnia niedosłuchu, od dodatkowych takich trudności, z którymi się mierzy osoba dorosła czy dziecko, ale też no, ten dostęp do dźwięków to nie tylko mowa, to prozodia mowy, czyli to akcent, melodia, rozpoznanie, czy ktoś na nas krzyczy, czy ktoś zadaje pytanie, czy ktoś oznajmia coś. Mhm. To jest niezwykle ważne, żeby ten komunikat został zrozumiany.
Ale nie sam aparat słuchowy, czy nie sam implant zadziała na...
Rehabilitacja. Tak. Tak? Tutaj nie wiem, czy mogę pochwalić na antenie, ale rzeczywiście w Gdańsku mamy prężnie działający oddział w Kopernikusie, gdzie rzeczywiście są przeprowadzane wszczepy implantów ślimakowych. Od 2 lat prężnie tutaj zespół pana profesora Skorka i docenta Dmitrija Tretiakowa działa i wszczepiają implanty ślimakowe i osobom dorosłym, i dzieciom, i implanty kostne tak zwane, jeśli jest taka potrzeba, ale tutaj też nie chcę się za bardzo wypowiadać na te tematy medyczne, żeby tutaj nikt nie myślał, że wchodzę w kompetencje.
No ale wiedzę ma pani ogromną, bo przecież to wszystko przepływa między sobą. Tak. Jakie wyzwania napotykają dzieci z niedosłuchem w szkole? Bo to też jest problem.
To jest bardzo duży problem. Myślę, że sama akustyka, kwestia tego, jakie są pomieszczenia, czy są pewne dostosowania dla tych dzieci. Oczywiście każde dziecko z niedosłuchem odbiorczym powinno mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzięki temu mają dodatkowe zalecenia, dodatkowe zajęcia, ale ważne jest też zadbanie o przestrzeń, w jakiej to dziecko funkcjonuje, gdzie siedzi, czy jest pogłos w sali, mhm. czy może dziecko powinno korzystać ze systemu wspomagającego słyszenie. Tak zwane systemy FM, z których korzystają też dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, ale to może już na inną rozmowę. Ale są to takie systemy wspomagające słyszenie, że nauczyciel ma mikrofon, i dziecko bezpośrednio słyszy to, co mówi nauczyciel. Czy jeśli on się odwróci do tablicy, czy gdzieś tam podejdzie do półki, to dziecko ma ten komunikat w uchu, tak mówiąc kolokwialnie. Więc ten problem rozumienia, niwelujemy ten problem rozumienia mowy w szumie.
Ten szum w szkole jest bardzo intensywny.
Tak, i to nie chodzi, bo dzieci nie noszą tego na przykład na przerwy, czy na zajęcia z WF-u, tylko podczas lekcji. Ale szum dla takiego dziecka z trudnościami słuchowymi, tak ogólnie powiem, czy to niedosłuch odbiorczy, czy przewodzeniowy, czy zaburzenie przetwarzania słuchowego, to szumem jest to, że obok jest kolega trochę bardziej aktywny i stuknie na przykład długopisem, ktoś tam się reguluje, bo jest zestresowany i kopie delikatnie w ławkę, czy ktoś przekłada nerwowo kartki. To już jest szum, który powoduje, że ten komunikat może być przez dzieci z wyzwaniami słuchowymi gorzej zrozumiany. I budzi to też na pewno stres w nich.
Czyli najpierw idziemy z dzieckiem po diagnozę, zaczynamy leczyć, zaczynamy ćwiczyć i później w szkole albo równocześnie
Że równocześnie.
Dajemy informację taką.
Tak, równocześnie. Najważniejsze, żeby była współpraca pomiędzy tymi wszystkimi ośrodkami, czyli dom, szkoła, terapeuci. Ja wiem, że to jest ogrom pracy, że to jest bardzo czasochłonne, ale udaje się. Myślę, że takim dużym plusem teraz jest to, że logopedzi współpracują z wieloma specjalistami, z fizjoterapeutami, z ortodontami. Środowisko medyczne też bardzo się na nas otwiera właśnie a propos otolaryngologów, audiologów. I myślę, że są już wypracowane pewne standardy, które pomagają w tej komunikacji.
To takie wskazówki dla nauczycieli. Co oni mogą robić, kiedy wiedzą, że w klasie mają takie dziecko?
Zgadzać się na systemy FM, jakkolwiek to brzmi, bo nie każdy nauczyciel wyraża na to zgodę, choć myślę, że powinien. Mhm. powinien pamiętać właśnie, żeby obserwować swojego ucznia, żeby dzielić pewne komunikaty na części, jeśli widzimy, że sobie nie radzi, żeby jeśli jest ważna informacja, to żeby powiedzieć uwaga albo stop, żeby uciszyć klasę, szczególnie jeśli jest to na przykład dyktando, ale a jednak jest jakiś szmer. Ważne, żeby też nawiązywał kontakt wzrokowy i podszedł do tego dziecka, żeby mu jeszcze raz wytłumaczyć, żeby zadbał o akustykę sali. Ja wiem, że wyciszenie, sprzęt, to wszystko są naprawdę drogie rzeczy, ale jeśli sala nie jest duża, to zawsze można pomyśleć o tym, żeby jakoś ozdobić salę, nie wiem, zrobić jakąś wspólną makatkę ogromną i coś tam zawsze dopleść, dołożyć. Tutaj naprawdę mam styczność z bardzo kreatywnymi nauczycielami i troszeczkę zadbać o tą akustykę sali w taki swój sposób szkolny, bez profesjonalnego sprzętu.
To teraz zrobimy krótką przerwę i za chwilę wracamy do rozmowy.
Bądź zdrów.
Audycja Bądź Zdrów, Alicja Samolewicz-Iglicka. Zapraszam na drugą część. Dzisiaj moim gościem jest, przypomnę, surdologopedka, logopedka wczesnej interwencji, pani Agata Potrykus-Jodel. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeszcze raz. Co my jako społeczeństwo powinniśmy lepiej rozumieć na temat osób właśnie niedosłyszących czy niesłyszących?
Empatia. I to się nie tyczy tylko w stosunku do osób z niedosłuchem, tylko do wszystkich. Empatia, próba wejścia w rolę tej drugiej osoby, jak ona się czuje, jak może się poczuć. I empatia chyba nas uratuje. Mm-hmm. Tak sobie po prostu myślę, tak bardzo ogólnie odpowiadając na to pytanie, żeby też nie budować takiej historii, że to jest niepełnosprawność taka ogromna, która, nie wiem, odbiera szansę na normalne życie. Chociaż bardzo trudno mi też odpowiedzieć na to pytanie tak ogólnie, bo może być osoba z niedosłuchem, która może być wysoko funkcjonująca, a może być osoba, która ma jeszcze dodatkowe wyzwania, jakieś, nie wiem, zaniedbania, mogła być późno implantowana, późniejszy dostęp do tej terapii, tak? Więc tutaj te szanse nie są równe. Więc to jest, osoby z niedosłuchem to jest bardzo bardzo ogromna pula osób, tak jak i osób słyszących.
Już o tym trochę wspomniałyśmy, że im szybsza interwencja, diagnoza, tym lepiej dla dziecka. Tak. Ale dlaczego że te pierwsze 3 lata są tak kluczowe dla rozwoju mowy?
Bo wtedy dzieci uczą się dźwięków, rozpoznawania dźwięków, uczą się właśnie tej intonacji, o której mówiłam, prozodii mowy, czyli ważne jest, żeby dziecko właśnie miało prawidłowy słuch i już w brzuchu mamy słyszało jej głos. Też dziecko się stymuluje, jeśli chodzi o narząd słuchu, tymi wszystkimi wewnętrznymi dźwiękami, które wydają wody, przepływ wód płodowych, przełykanie mamy i tak dalej. Rytm i melodia, kiedy dziecko się wtedy uspokaja, kiedy mama mówi w taki sposób melodyjny, nawet mówimy o tym baby talk. I dziecko wtedy jest uważne, jest przy mamie, jest ten czas, zazwyczaj był, chociaż teraz jest też ten pęd taki, że tego czasu jest troszeczkę mniej z dzieckiem.
Jakie objawy powinny zaniepokoić rodziców niemowląt i takich malutkich dzieci? Bo to czasami się wydaje, no dziecko jeszcze nie mówi, bo jest niemowlęciem. Ale możemy zobaczyć, że już dzieje się coś nie tak?
Myślę, że tak. I znowuż nie chciałabym straszyć, tylko chciałabym zachęcić do profilaktyki. Tak? Tutaj chciałabym, żeby ten wydźwięk był dość mocny, ponieważ uważam, że ten dostęp do informacji jest z jednej strony zbawienny, a z drugiej strony obserwuję rodziców bardzo zestresowanych, którzy już przechodzą z gotowymi diagnozami i są przerażeni, bo przecież to, a tam przeczytałam na forum, że tak. Więc przede wszystkim apeluję, żeby po prostu zgłosić się do specjalisty, który oceni wszystkie funkcje, a nie czytać na forach, bo można się naprawdę zestresować. Ale rzeczywiście są pewne sygnały, na które warto, żeby rodzic zwrócił uwagę. Właśnie to, czy dziecko reaguje na dźwięki otoczenia. Już taki nawet niemowlaczek, tak? Czy bardzo mu przeszkadzają dźwięki, czy wręcz nie reaguje na te dźwięki. Czy dziecko wokalizuje, czyli bawi się dźwiękami, czyli jest gurzenie, czyli te takie dźwięki trochę gk, tylnojęzykowe, czy potem jest to gaworzenie, czyli pa, ba, ma, bawienie się tymi sylabami. Czy są te pierwsze słowa? I pierwsze słowo to nie musi być oczywiście to jest lampa, tylko wystarczy wskazanie palcem i la, czy tam ja, cokolwiek, że każdy dźwięk, który jest zawsze do tego samego przedmiotu na przykład używany, to już jest słowo, tak? Mm-hmm. Traktujemy to słowo, bo rodzic mówi, o Boże, dziecko powinno mówić tyle słów, a ja mówię, ale to, że mówi, nie wiem, na kabel, którym lubi się bawić, bo to jest coś, co dzieci intryguje i właśnie na kabel patrzę i na przykład mówi aka, i to się zawsze odnosi do tego kabla, no to jest słowo. Więc patrzymy, czy jest ten przyrost słownictwa, ale ilość słów to jedno, ale czy jest komunikacja? To jest bardzo istotne, że fiksujemy się na tych głoskach, wyrazistości mowy i ilości słów, ale czy jest komunikacja, czy dziecko na nas patrzy, czy jest ten kontakt wzrokowy, czy dziecko chce się z nami czymś podzielić. Nie tylko, że chodź i podaj mi to, dziecko pokazuje gestem, ale że widzimy, że szuka naszego wzroku, kiedy zobaczy coś fajnego. Więc tutaj też zwracamy uwagę na tą komunikację, na te reakcje słuchowe, na mówienie, ale uwaga, też patrzymy na żucie, połykanie, jak je dokładnie, czy maluszek się nie krztusi za bardzo, czy to karmienie piersią nie trwa długo, nie jest dla mamy jakimś wysiłkiem, czy mamy po prostu nie boli, karmienie nie powinno boleć. Więc tutaj jest bardzo dużo logopedów, którzy się specjalizują w pracy z niemowlakami, sprawdzają wędzidełko podjęzykowe, sprawdzają funkcje takie prymarne, pomagają mamie to dziecko wypozycjonować, tak? Więc tutaj naprawdę logopedia zrobiła naprawdę ogromny krok i się wyspecjalizowała w różnych kwestiach. Jest ta wczesna interwencja, praca z niemowlakami, praca na mięśniach. Są logopedzi właśnie w gabinetach ortodontycznych. Są logopedzi, którzy specjalizują się w jąkaniu. Także tu tych specjalizacji jest dużo i tutaj też apeluję do rodziców, że jeśli coś nas zaniepokoi, to warto zapytać logopedy, do którego dzwonimy, bo zazwyczaj albo z polecenia, albo lokalizacyjnie, że ktoś jest blisko,
wybiera.
To dopytać, tak, czy tym się akurat zajmuje, tak? Bo czasami rodzice trafiają i jest skucha, szkoda terminu, no trzeba szukać dalej, więc warto od razu, aby rodzic dopytał, czy w takim wypadku też ten akurat konkretny logopeda pomoże.
To jak pani pracuje z takimi rocznymi, dwuletnimi dziećmi? Bo to całkiem inna praca niż mamy przedszkolaka, który już mówi, tylko na przykład
oczywiście
nieprawidłowo albo nie dosłyszy, a z takim dwulatkiem?
Och, jest to wymagająca praca. Jest to wymagająca praca, ale ja największe tutaj doświadczenie mam w dzieciach właśnie z niedosłuchem, jeśli chodzi o takie malutkie dzieci. I przez to, że te dzieci są tak wcześnie w terapii, w wieku 2 lat naprawdę bardzo fajnie funkcjonują. Mhm. Dzieci, jeśli w wieku 6 miesięcy otrzymają pierwsze aparaty słuchowe, to już uczestniczą w rehabilitacji słuchowej. W Gdańsku mamy wspaniały ośrodek rehabilitacji mowy i słuchu przy ulicy Głogowskiej 11. I tam już takie maluszki uczestniczą w zajęciach grupowych, co jest bardzo ważne, bo rodzice są od małego w tym procesie rehabilitacji. Mm-hmm. Czyli uczą się na przykład wysłuchiwania odpowiednich dźwięków, są wtedy jeszcze u rodzica na rękach, żeby miały poczucie bezpieczeństwa. I ćwiczenia słuchowe bardzo pozytywnie wpływają na koncentrację uwagi. Więc jeśli mówimy o takim zdrowym dziecku, które jest zaopiekowane od zawsze, jeśli chodzi o te trudności słuchowe, to w wieku 2 lat bardzo fajnie już funkcjonują i można z nimi popracować bez biegania po gabinecie. Chociaż trochę pobiegać też trzeba, bo to taki wiek.
Chciałam podpytać też o te ekrany, o których się bardzo dużo mówi. One też pewnie negatywnie wpływają na rozwój mowy u dziecka.
Bardzo, bardzo. Są badania naukowe, to nie jest tutaj żadna legenda, która wskazuje, że rzeczywiście to bodźcowanie ekranem bardzo negatywnie wpływa na rozwój mowy, ale ogólnie też na rozwój dzieci. Wiem, że w tych czasach trudno wychować dziecko bez ekranu. Wiem, że to już są takie czasy, że nawet jeśli w domu się zabrania, to na zewnątrz jest. Co mnie boli, w żłobkach, w przedszkolach też są puszczane bajki. Nie zawsze oczywiście, nie we wszystkich, ale jest to rzeczywiście problematyczne. Jeśli rodzic ma pewne zasady, a w placówce, gdzie dziecko spędza większość czasu, tych zasad nie ma i nie jest w tych swoich decyzjach wspierany. Ale tak, rzeczywiście wpływa to na trudności też komunikacyjne. Dzieci widzimy ten obraz dziecka wpatrzonego w ekran, tak? Ono już jest po prostu odcięte, w ogóle nie łapie, co się do niego mówi.
No ale jak puszczamy małemu dziecku bajkę, to ono ten zasób jego słów się zmniejsza.
To jest też ważna informacja, że dzieci czasami sobie ten bodziec wzrokowy jest tak silny, że niekoniecznie słuchają, co w tej bajce jest. Oczywiście trudno mi generalizować, bo są dzieci, które z bajeczki też wyłapią sobie jakieś słowa, tak? No pewnie, że tak. Ale generalnie ten bodziec wzrokowy jest bardzo silny i odwraca uwagę od tego bodźca słuchowego niestety.
Pojawiają się pewnie u pani też pacjenci, którzy potrzebują konsultacji z neurologiem, fizjoterapeutą, psychologiem.
Tak, generalnie to pierwsze takie spotkanie, taka konsultacja, no trwa dosyć długo. Bo tak jak mówiłam już ten cytat, mowa jest funkcją wielu funkcji, więc żeby dziecko dobrze mówiło, musimy zobaczyć, w jakiej kondycji jest jego ciało. Logopedia to nie tylko to nie tylko głowa i ten język. Jeśli mamy nieprawidłowe napięcie mięśniowe w całym ciele, no to też to się przekłada na pracę mięśni. Więc też bardzo współpracuję z fizjoterapeutami, gdzie generalnie czasami już nie jestem w stanie nic zrobić, dopóki te kwestie fizjoterapeutyczne nie zostaną tutaj załatwione. Współpracujemy z ortodontami. Tak jak mówiłam, ten wysyp oddechu przez usta, co powoduje, że to podniebienie idzie nam do góry. Potem język nie może tam dosięgnąć. Potem nie jesteśmy w stanie prawidłowo połykać. Ten język nie wie, jak się ułożyć. Więc rzeczywiście musimy jednocześnie pracować na mięśniach, rozszerzać to podniebienie, potem uczyć się na nowo tych funkcji, a dopiero potem głosek. Ta głoska to ry, jeśli chodzi o logopedię, to jest naprawdę ten wierzchołek góry lodowej.
Ma pani takie porównanie sukcesów swoich pacjentów? Nawet nie porównanie, ale taką dumę, że naprawdę ktoś przyszedł z ciężkim schorzeniem i trudno mu było zacząć pracę u pani, a teraz pięknie mówi, pięknie słyszy?
Ja myślę, że tutaj pozdrawiam wszystkich moich pacjentów, bo uważam, że sukces u każdego z nich to znaczy co innego. Mam dzieci, które miały po prostu wadę wymowy, pięknie pracowały, rodzice też byli zaangażowani, wykonywali te wszystkie ćwiczenia i mówią pięknie i kwieciście, ale mam też na myśli moich pacjentów, którzy no, naprawdę dostali na start dużo trudności. Zazwyczaj mam tutaj na szybko przyszły mi do głowy dwie osoby, czy to jest Kuba z zespołem Coffin Series, takim zespołem genetycznym, gdzie Kuba ciągle boryka się właśnie z niedosłuchem przewodzeniowym. Mama jest fantastyczna, jeżdżą wszędzie, gdzie się da, ale często mówią, a to wada genetyczna, tak to będzie wyglądało. A ja mówię, nie, nauczymy, damy radę. I jest pod opieką i fizjoterapeuty. Kuba chodzi, robi postępy. Kiedyś bał się śniegu, jak widział śnieg, to robił szpagat, bo tam jeszcze dochodzą takie trudności sensoryczne. Teraz biega po śniegu, mówi, ma 7 lat, a mówi werbalnie od roku. Więc też to opóźnienie mowy było duże, więc trzeba było działać z psychologiem, trzeba było znaleźć wspomagającą formę komunikacji, żeby on się nie frustrował. Więc to jest dla mnie sukces, że po tylu latach wspólnych spotkań, a w kwestii tutaj zespołów genetycznych, no te dzieci będą potrzebowały wsparcia prawdopodobnie przez wiele, wiele lat jeszcze. Ale dzięki tym wszystkim działaniom Kuba mówi, komunikuje się, w testach na rozumienie mowy ma bardzo wysokie wyniki. I pięknie się obserwuje, jak dziecko się rozwija przez lata, że jest wspaniałym konstruktorem, że jest bardzo kreatywny w swoich zabawach. To jest dla mnie pojęcie sukcesu. Pojęcie sukcesu jest to, że Kuba jest samodzielny. Sam korzysta z toalety, zgłasza swoje potrzeby. Nam się to wydaje, że to jest takie bardzo podstawowe, a dla mnie to jest sukces.
Zwykłe,
i dla mamy
niezwykłe.
Też. Tak, dlatego tak, tutaj mam Kubę bardzo, bardzo w sercu i ten sukces, co dziecko, to będzie oznaczał co innego.
To tak na koniec chciałabym zapytać, jakie wskazówki dałaby pani rodzicom, którzy właśnie otrzymali diagnozę?
Wziąć wdech, wydech, słuchać specjalistów. Wiem, że mi łatwo mówić, ale tak sobie myślę, że dać sobie czas, nie nakręcać się informacjami na forach. Niedosłuch to jest jedna kwestia, ale każde dziecko jest inne, każda sytuacja jest inna i trudno tutaj czerpać wiedzę, albo moje dziecko tak, a moje dziecko tak. Na pewno osoby z okolicy Gdańska zapraszam właśnie do ośrodka przy ulicy Głogowskiej. Tam jest wspaniała opieka i audiologiczna, i psychologiczna, pedagogiczna, surdologopedyczna. Tutaj warto zaznaczyć, że surdologopedów z taką specjalizacją medycznych jest bardzo mało, chyba około 20 w Polsce. A prawie wszystkie osoby w tym ośrodku mają taką specjalizację medyczną. Także naprawdę jest to solidny ośrodek. I słuchać osób, które mają doświadczenia z takim takimi dziećmi od lat i pokierują krok po kroku, bo na pewno dla rodzica to jest przytłaczające. Jakie orzeczenie, jakie badanie słuchu, gdzie zrobić? Jedni mówią tak, więc słuchać specjalistów i łatwo mi mówić, ale na tyle, ile się uda, zachować spokój i działać sobie zadaniowo. I ważna kwestia, zadbać też o siebie. Ja wiem, że o tym się mówi o zasadzie maski tlenowej, że najpierw mama, potem dziecko, ale jak robię diagnozy chociażby tego przetwarzania słuchowego, to dzieci potrzebują wsparcia, a widzę, że rodzice, a nie ma czasu, najpierw ogarnę dziecko. Nie. Jeśli macie państwo dziecko z wyzwaniem, od początku proszę zadbać o swoje emocje, o swoją nawet terapię psychologiczną, bo to tylko zaplusuje na przyszłość, jeśli chodzi o opiekę nad państwa dzieckiem.
Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moim i państwa gościem była surdologopedka, logopedka wczesnej interwencji pani Agata Potrykus-Jodel. To była audycja Bądź Zdrów, Alicja Samolewicz-Iglicka. Do usłyszenia.
Bądź Zdrów.